Zmieniasz świat na lepsze? Podcast Coraz Lepsze NGO jest dla Ciebie. Opowiadam o tym, jak organizacje pozarządowe i działacze społeczni mogą skuteczniej realizować swoją misję. Zapraszam, Szczepan Kasiński.
Dzień dobry. 57. odcinek podcastu Coraz Lepsze NGO i po raz pierwszy, moi drodzy, mam dwie wspaniałe osoby, autorki, z którymi będę rozmawiał. Łączymy się zdalnie, jeszcze tego nie robiliśmy, w sensie takiego łączenia się z wielu różnych miejsc na świecie, ale zawsze jestem pierwszy raz, więc drogie panie, z którymi się dzisiaj łączę, moi drodzy, Ania Anioł, Marta Łysek i świeżo wydana, przed momentem w moje ręce trafił papierowy egzemplarz książki Fundraising, jak pisać, by zbierać pieniądze i pozyskiwać darczyńców. Więc jak słusznie się domyślacie, będziemy dzisiaj rozmawiać o książce, o pisaniu, o ćwiczeniu pisania, o blokadzie pisarskiej, którą ja mam od kilku lat i Marta już próbuje ze mnie coś wydobyć, żebym jednak zaczął tworzyć kolejną książkę. Ruszmy zatem sprawnie. Drogie panie, przedstawcie się. Aniu, ciebie już goście znają z poprzednich chyba przynajmniej dwóch, jak nie trzech odcinków, więc zacznijmy od ciebie, a potem damy przestrzeń Marcie, by swoją bogatą historię życiową nam przedstawiła w trzech zdaniach.
Dzień dobry, witajcie. Bardzo miło mi tutaj być. Internetowo się łączymy, rzeczywiście mamy okazję sobie porozmawiać o książce. Ja się nazywam Ania Anioł, tak jak powiedział Szczepan, i mieliście okazję mnie kilkakrotnie gdzieś tam usłyszeć w różnych miejscach, również w tym podcaście. Pojawiam się przy okazji książek i bardzo to mnie cieszy i bardzo to lubię. Jestem fundraiserką, wspólniczką Szczepana, razem pomagamy Wam zmieniać świat, uczymy Was, jak fajnie, z radością, etycznie zbierać pieniądze, podbijać serca darczyńców, angażować ludzi, budować społeczności, po to, żebyście Wy mogli robić piękne rzeczy razem z Waszą społecznością, z Waszymi darczyńcami. I taki miałam pomysł na pewnym etapie współpracy z organizacjami pozarządowymi, z którymi wchodzimy w takie bliższe współprace, kiedy prowadzimy Was przez cały proces wdrażania fundraisingu, zazwyczaj często też rozwijania fundraisingu, przygotowania wielkich kampanii zbiórkowych i tak dalej. Był taki moment, że zobaczyłam, że kiedy przechodziliśmy do pisania różnych treści, to było, ale jak to zrobić? Ale to się nie pisze jak wypracowanie w szkole, jak nas uczyli, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, że to nie można tak formalnie jak do wniosek do urzędu, to jak my mamy pisać? To napisz za mnie. No i ja wtedy powiedziałam, że ja nie chcę pisać za was, bo ja chcę, żebyście wy pisali, żebyście wy byli samodzielni, niezależni, żebyście po prostu przy mnie się nauczyli, a potem wzięli to wszystko w garść i poszli zmieniać świat po swojemu już z tą wiedzą, z tym warsztatem fundraisingowo-tekstowo komunikacyjnym. I pomyślałam, że możemy Wam po prostu dać takie narzędzie, które Wam pomoże pisać, i takim narzędziem ma być właśnie książka, jest już fajnie fizycznie, widzimy, że jest książka Jak pisać, by zbierać pieniądze i pozyskiwać darczyńców, ale ponieważ ja nie jestem mistrzem pisania, raczej inspiruję, pobudzam, emocjonalnie gdzieś tam trafiam do Was, a są osoby, które się na pisaniu znają lepiej, i taką osobą, którą znam i której absolutnie ufam, jest właśnie Marta, która za chwilkę też Wam opowie o swoim pisaniu, no to stwierdziłam, że to będzie idealne połączenie. Moja perspektywa fundraisingowa i takie doświadczenia z Wami, z organizacjami w obszarze pisania, i właśnie Marty, umiejętność pisania, umiejętność tłumaczenia, dlaczego tak piszemy, a nie inaczej, zwracania uwagi na drobiazgi, o których my, tacy sobie zwykli ludzie, śmiertelnicy, nie wiemy, że trzeba na to zwrócić uwagę. I Marta tak wiele, wiele rzeczy wie, i zaprosiła Martę do współpracy, no i wyszło takie wspaniałe dzieło, jakim jest właśnie najnowsza książka.
Marto, a teraz ty.
Teraz nie wiem, co powiedzieć, poza tym, że dzień dobry i że bardzo mi miło, że tu jestem, że mogę podzielić się, porozmawiać, posłuchać. Co mogę dodać? No tak właśnie rzeczywiście było, że Ania wpadła na pomysł książki, która da konkretne narzędzie ludziom, którzy chcą uprawiać fundraising relacyjny i chcą przy tym pisać dobrze i samodzielnie. Zaprosiła mnie do tego projektu. Zaprosiła mnie dlatego, że właściwie jestem człowiekiem od słów. To znaczy, piszę, jestem dziennikarką, jestem pisarką, jestem blogerką. Mało jest rzeczy ze słowami, których nie robiłam przez ostatnie kilkanaście lat. Jestem też trenerką pisania. To właściwie był główny powód, dla którego Ania zaprosiła mnie tutaj, że po prostu uczę ludzi pisać, robię to skutecznie. I bardzo, bardzo mnie ucieszyło takie wyzwanie, jakim było stworzenie specjalnych ćwiczeń dla ludzi, którzy chcą połączyć fundraising z pisaniem i robić to dobrze. Więc tak, to o mnie tyle chyba wystarczy.
Marto, wrócimy może od razu do ciebie. Właśnie, mówisz o tym, że pisanie można wyćwiczyć, ale przecież tylu ludzi mówi, ja nie umiem pisać, że to ja ciężko mi jest składać słowa. Jak mam usiąść, to mam taką blokadę i patrzę na ten ekran czy na kartkę i tyle. I dlaczego jest tak, że ludzie twierdzą, że nie umieją pisać i że jest to prawda, albo to nie jest prawda, tak w globalnym podejściu?
Ja bardzo lubię to hasło, nie umiem pisać. Bardzo często się z nim też spotykam u ludzi, którzy szukają u mnie jakiejś pomocy, jakiegoś kopniaka na przykład motywacyjnego albo narzędzi. I myślę sobie, że jest tak, że większość ludzi, którzy są po maturze, po prostu umie pisać. To znaczy ta czynność pisania została im na tyle już przybliżona, że są w stanie robić. I jeśli ktoś mówi, nie umiem pisać, to znaczy, że albo jest na tyle świadomy swojego warsztatu, że naprawdę wie, że to jest dla niego duży wysiłek i sprawia mu to trudność i jest to dla niego wyzwanie, żeby pisać, albo jest to wymówka. To znaczy wymówka, która wiąże się z tym, że ktoś czuje, że jego pisanie nie spełnia oczekiwań albo jego własnych, albo oczekiwań świata i w związku z tym mówi, nie umiem pisać. To znaczy nie jestem zadowolony z tego, co powstaje. To znaczy inni nie są zadowoleni, nikt mnie nie chwali, nie podoba mi się, inni robią to lepiej. Tak jakby to jest cały worek myśli, które się mogą kryć za słowem, nie umiem pisać. I to powoduje blokady, tak.
Właśnie. I jak sobie z taką blokadą poradzić?
Znaleźć powód. Okay. To zawsze jest tak, jeśli jedziemy samochodem na drodze z blokadą, bo przewróciło się drzewo, musimy zobaczyć, co się stało, a potem pomyśleć, jak to usunąć, jeśli chcemy jechać dalej, chyba że chcemy zawrócić. Więc jeśli chcemy z pisaniem jechać dalej, a trafiamy na blokadę, to musimy ją obejrzeć, zobaczyć, skąd się bierze i zastosować jakieś skuteczne działanie, żeby ją usunąć. Ale nie podam ci przykładu takiego stryk, teraz już zrób to i się włączy i przełączy się twoja blokada, bo to bardzo zależy od sytuacji, w której jest konkretny człowiek. Więc ile osób, tyle blokad w pewnym sensie, tak? Tyle rozmiarów różnic i tyle sposobów na to, żeby je rozwiązać.
To ja, moi drodzy, z wami się podzielę trochę taką sekcją, którą Marta przeprowadziła na mnie, bo ja mam blokadę pisarską od dobrych 5 czy 6 lat, czyli od mojej poprzedniej książki, czyli od Szlachetnego Celu, bo karty fundraisingowe, które tworzyliśmy z Anią, to wzajemnie się motywowaliśmy do tego i nie można było powiedzieć, że mam blokadę, bo Ania na mnie patrzy tym swoim wzrokiem i mówi, jak to masz blokadę, no się nie da. Ale spędziłem z Martą przynajmniej 1,5 godziny próbując znaleźć, dlaczego ta moja blokada mi się pojawiła. I to, do czego doszliśmy, to jest to, że pisanie w moim przypadku jest bardzo dużym wysiłkiem intelektualnym. W sensie ja się męczę i mój organizm sam mnie broni przed tym, żebym pisał teksty. Nie ukrywam, ośmielam się twierdzić, że piszę dobre teksty. W sensie piszę teksty, które przynoszą miliony, więc to są dobre teksty, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy stresor z zewnątrz jest większy niż moja blokada, czyli mam 1,5 godziny na napisanie tekstu, który musi wylądować, wtedy go napiszę. On będzie dobry, bardzo dobry, ale potem muszę odpoczywać kilka tygodni albo kilka lat, więc każdy ma pewien swój powód. Jeżeli twierdzicie, że nie umiecie pisać, bądź źle wam się pisze, zadajcie sobie to pytanie albo zadajcie to pytanie Marcie. Ja Martę znam już trochę, co prawda my się fizycznie w życiu nie widzieliśmy, a współpracujemy od kilku lat. Tak, najwyższa pora fizycznie, w sensie, żeby móc się spotkać, wypić razem kawę przy tym samym jednak stoliku. Więc moi drodzy, szukajcie w razie czego tej przyczyny, ale właśnie, Aniu, czy trzeba być artystą w pisaniu? Szczególnie jeżeli chodzi o teksty fundraisingowe. Czy to jest takie, że musi mnie nagle wena natchnąć karmiona dużą ilością czekolady, czy to jest po prostu powtarzalna praca rzemieślnicza? Tutaj do kolegi Stephena Kinga bym się odwołał. On napisał książkę Jak pisać podręcznik rzemieślnika, coś takiego. Tytuł lekko przekręcam, ale to nie jest tak, że nagle przychodzi wena i człowiek 4 dni siedzi i nic nie robi, pisze wszystkie możliwe teksty i potem ma spokój? Czy może jednak potrzebny jest ten błysk geniuszu w tym fundraisingu, jak to poczujemy, co można zrobić? Czy to jednak jest mozolne, codzienne, zaplanowane pisanie? Aniu, jak to jest z twojej fundraisingowej perspektywy?
Ja się cieszę, że to się nagrywa. Jak nigdy w życiu. Ponieważ ja muszę wytłumaczyć coś całemu światu. I to jest bardzo ważne. Parę lat temu, nie wiem kiedy, tak ze 2, może 3, nie wiem dokładnie. Ogłosiłam w internecie, pod wpływem różnych wydarzeń związanych ze współpracami z organizacjami, gdzie ludzie z zespołów mówili, ale ja tego nie napiszę, ale ja teraz nie wiem, ale ja nie mam myśli, nie mam weny. I ja się, delikatnie mówiąc, zirytowałam i rzuciłam w internecie, gdzieś w storiskach i gdzieś tam, takie wyrażenie, że wena nie istnieje, jest tylko ciężka praca. I ja się bardzo cieszę, że ja się mogę z tego teraz wytłumaczyć, to znaczy rozszerzyć to, może nie to, że wytłumaczyć, ale rozszerzyć, ponieważ ja jestem duszą artystyczną bardzo i mnie się po głowie wiele razy w życiu za to dostało. Więc ja oczywiście wiem, że wena jest, bo myśmy się z weną nieraz jeden w życiu spotkały i z tego piękne rzeczy powstały i muzyczne, i tekstowe, i pomysły, i przecudowne rzeczy, więc oczywiście wena jest i po prostu jest i każdy to kiedyś czuje i to jest taka wewnętrzna energia i taki pęd, ja wiem, ja to muszę zrobić, to jest dobre, to jest takie, to będzie, nie wiem, świetnie brzmiało, świetnie się będzie czytać, w zależności w jakim obszarze będzie świetnie wyglądać, czy malujemy, whatever, ale jest coś takiego, że mamy, ja, to jest gdzieś tam we mnie w środku, muszę to stworzyć i ten takie wewnętrzne poczucie do tworzenia i radość stworzenia, to będzie gdzieś to coś, co możemy określić weną. Ale to nie znaczy, że teraz musimy czekać na naszą wenę, żeby przeprowadzić zbiórkę, bo powód organizowania zbiórki jest zupełnie inny niż to, że ja mam wenę bądź jej nie mam. Powodem organizowania zbiórki jest to, że jest potrzeba, którą ja widzę jako organizator i ja wiem, jak temu komuś czy pomóc, czy rozwiązać jakiś problem, czy coś światu dać, jakąś wartość, jakiś raport, cokolwiek tam każda organizacja robi. Więc jakby tak, wena jest i my możemy czuć taki błysk, taką energię i my potrafimy to po prostu wyrzucić z siebie, bo mamy taką potrzebę, wyrzućmy, spiszmy, weźmy kartki, weźmy komputery, gdziekolwiek, telefon, w notatkach, spiszmy to, ale na co dzień rzeczywiście jest to ciężka praca, bo my tę pracę musimy wykonać. Weźmiecie książkę, otworzycie sobie treść zbiórki i jedziecie według akapitów, nie? Otwiera pierwszy akapit, coś tam, drugi akapit, coś tam. W treści zbiórki musi pojawić się, nie wiem, opowieść, historia. Otwierasz książkę, gdzie jest o historii, tak ją trzeba stworzyć. Ona musi zawierać takie elementy. Więc to jest ciężka praca i ona bardzo często jest po prostu do wykonania systematycznie. Potem w takiej zbiórce trzeba podziękować, więc też tekst podziękowania dla darczyńców. Nie będę pisać wtedy, kiedy mam wenę, bo mam mnóstwo czasu i 7 godzin byłam na spacerze, och, jaki piękny list powstanie. Po prostu siadam i piszę. A jeżeli nie wiem, jak pisać, to po prostu zaczynam i to jest coś, co ja wzięłam z książki i to też chcę bardzo powiedzieć głośno i żeby się nagrało, że ja często nie wiem, jak zacząć. Ja siedzę, klepię po stole, klepię po klawiaturze, odpalam Face'a bez sensu i w ogóle, albo dzisiaj na przykład zaczęłam pisać teksty, bo mam do napisania i dzisiaj przezornie wyłączyłam internet wszędzie, gdzie się dało na chwilę, powiedziałam, że mam 30 minut, muszę wykorzystać i po prostu zacząć. Nawet jeżeli początek ma być tak, jak Marta nauczyła mnie i nauczy wszystkich czytających książkę, po prostu jest, nie wiem, jest straszna mgła, nie wiem, co mam pisać, ale muszę napisać, bo dzisiaj do 15 muszę wysłać Eli i po prostu muszę to zrobić. W związku z tym piszę, że. No i zaczynam, a potem ten początek po prostu wywalę. Więc to jest praca, ale ona też, ponieważ my pracujemy w organizacjach pozarządowych i nasi słuchacze pracują w organizacjach pozarządowych, się angażują, no to tym kopem, tą energią będzie misja, nie? I znowu wracamy do tego, do wszystkiego, do czego ja zawsze sprowadzam i od czego zaczynam, do naszej misji, do tej energii, która jest i którą chcemy zrealizować, nie? Którą chcemy wykorzystać.
Aniu, świetnie podprowadziłaś pod moje pytanie do Marty. Marto, skoro pisanie to jest jednak, było nazwijmy to proces, bo to nie jest tak, że to jest Okej, okay, możemy się kłócić, czy wena, czy nie wena. Ania będzie stawiała, że wena to w ogóle nie jest potrzebna. Ale skoro roboczo sobie ustaliliśmy, że pisanie to proces, to co w tym procesie pisania jest najważniejsze? Tak z twojej perspektywy trenerki pisania, że przychodzą do ciebie ludzie, którzy twierdzą, że potrzebują wsparcia w pisaniu. Ty mówisz, mamy pewien powtarzalny proces, który zdradziłyście w książce, ale co jest w nim najważniejsze?
Jak się tak zastanawiam nad tym, i to nie teraz od paru sekund, kiedy zadałeś to pytanie, ale w ogóle od dłuższego czasu, co jest najważniejsze, bo często jestem o to pytana też, to myślę sobie, że najważniejsze jest posiadanie celu, a może nawet posiadanie osiągalnego celu. To jest trochę jak w życiu, w pisaniu, tak, że tak, pisanie jest procesem, tak, składa się z różnych elementów, tak, bardzo dobrze jest mieć te elementy oswojone, bardzo dobrze jest znać siebie i wiedzieć, co ile czasu mi zajmie, dobrze jest tym zarządzać, dobrze jest wiedzieć, na co się łapie wena i czym ją przywabić, tak, dobrze jest wiedzieć, jak się pisze bez weny i że zajmie to więcej czasu, będzie trudniejsze, ale też można mieć bardzo dobre efekty, natomiast wydaje mi się, że cel to jednak jest kluczowa rzecz, tak? To znaczy, że ja wiem, po co ja ten tekst piszę. Czy ja piszę tekst literacki, który ma sprawić mi przyjemność, a potem przyjemność moim czytelnikom? Czy ja piszę, nie wiem, felieton, który ma wkurzyć połowę świata, żeby coś się zmieniło? Czy ja piszę tekst fundraisingowy, tak jak robimy to w książce, tak pokazujemy, jak to się robi? Czy piszę tekst, który ma przynieść relacje, pieniądze, ludzi, którzy się zainteresują, tak? Ma przynieść nowych ludzi do mojego świata, tak? Muszę wiedzieć, po co ja to robię. Jeśli nie wiem, po co mam coś pisać, to po prostu nie napiszę. Często spotykam się z ludźmi, którzy chcą założyć swojego bloga. I oni chcą założyć bloga, ponieważ chcą założyć bloga. I jakby nie ma w tym celu, to znaczy nie ma w tym określonych pewnych konkretnych rzeczy, bo poza tym, że mamy swoje dlaczego, czyli wiemy, dlaczego chcę pisać, bo chcę pisać bloga, to mamy jeszcze w celu pewne konkrety, tak? To znaczy chcę tego bloga, nie wiem, zacząć publikować 1 listopada, chcę, żeby na nim pokazywały się teksty raz w tygodniu, chcę, żeby miały 3,5 tysiąca znaków na sztukę, tak? Chcę, mam konkrety. Cel sprawia, że konkretyzuję sobie jakieś moje marzenie albo pragnienie i w procesie pisania jest tak samo. Jeśli wiem, że mam pisać teksty fundraisingowe na Facebooka, to jest tak ogólne i niekonkretne, że mogę chcieć pisać te teksty przez następne 8 lat i nie tknąć niczego, co służy do zapisywania myśli w formie tekstu. Tak? Natomiast jeśli ja wiem, że muszę raz w tygodniu wypuścić tekst, to taki cel, który jest osiągalny, bardzo mnie motywuje i wydaje mi się, że on jest najważniejszy w procesie pisania. Często spotykam się z ludźmi, którzy na przykład, nie wiem, chcą napisać swoją książkę, są w 2/3, nie są w stanie skończyć. Nie są w stanie skończyć, bo nie mają wydawcy, nie zarobią na tym, nikomu się nie podobała, nie mają wsparcia, tak? Natomiast nie mają celu, to znaczy na przykład nie wiedzą, że za 2 tygodnie muszą oddać, tak? Deadline jest takim świetnym motywatorem, bo deadline w pewnym sensie jest celem, tak? Celem jest oddanie tekstu na czas wtedy. Więc osiągalny cel wydaje mi się kluczowy w procesie pisania. Czego by się o nim nie mówiło?
To ja jeszcze ze swojej perspektywy dorzucę drugą rzecz, a właściwie taką, której ja się nauczyłem z tej książki, bo ja, moi drodzy, przeczytałem ją w procesie twórczym przynajmniej 3 razy. To jest to, że nie muszę zmieścić w newsletterze na przykład wszystkiego. Że ta wiadomość powinna być jednowątkowa. Co prawda, jak sobie myślę, że za 2 dni mam wysłać newsletter, w którym mam 7 wątków i nie wiem, co z tym zrobię, więc to jest, drogie pani, wyzwanie. Właśnie, Marto, to skoro...
Są tam sposoby.
Są tam sposoby, tak. Jest kilka sposobów, żeby to zrobić dobrze, ale to, czego ja się nauczyłem, to jest to, że ja nie muszę pisać o wszystkim. To znaczy, ja bardzo chcę. Ja mam taką naturę, jak zresztą Ania się teraz zaraz pewnie uśmiechnie, że ja zarzucam masą informacji i jak się ze mną gada, jak mamy wyjazd na jakieś szkolenia czy warsztaty, to 3/4 drogi gadam ja, potem Anię przepraszam, że gadałem i powiedz teraz, co u ciebie, ale ponieważ tyle różnych rzeczy się dzieje u nas firmowo, przechodzi przeze mnie, więc dbając o równowagę informacyjną, bardzo chcę to z siebie wyrzucić, ale to wpływa też trochę na moją naturę, bo ja też chcę w moich newsletterach, które są staram się, żeby nie były długie i sensowne, ale są wiele wyjątkowe i rzeczywiście wiele osób się w tym gdzieś po prostu może zgubić. Więc to jest to, czego ja się nauczyłem. Pisz jednowątkowo, a jeżeli masz więcej, no to jest kilka tam dodatkowych sposobów. Dobrze, ale skoro, drogie panie, skoro jesteśmy przy pisaniu, co dla was było najtrudniejsze w pisaniu tej książki? Ha! To jest takie pytanie, skoro mówimy o pisaniu, o trudnościach, to co dla was było najtrudniejsze w tym całym procesie? Bo możemy chyba zdradzić, że proces trwa już od zeszłego roku. Nagrywamy ten podcast końcem września 2021 roku i prawie cały rok, nie użyję słowa męczyliśmy się, tylko pracowaliśmy z książką.
Tak, bo to jest jednak proces, który jest
Okej, okay, dobra, to co było dla was najtrudniejsze w tym procesie pisania książki, bo to jednak w książce o pisaniu książki nie napisałyście jak pisać książkę, tylko jednak krótsze teksty, bardziej fundraisingowe, Aniu?
Tak, aczkolwiek jest taki pomysł, żeby stworzyć pozycję o tytule jak napisać książkę w marcu i ten pomysł w komentarzach gdzieś pod naszymi postami armigerowymi zyskał bardzo dużo entuzjazmu, więc bardzo prawdopodobnie, że powstaje taka pozycja kiedyś. Natomiast przy tej książce, a dlaczego tak było? Dlatego, że pisanie, właśnie, ja myślę, że po pierwsze deadline był taki, no to dobra, to tę część napiszmy tak do końca roku, a potem zobaczymy w styczniu, jak nam pójdzie. Dobra, to teraz w marcu to już musimy skończyć. No jak już jest takie w marcu musimy skończyć, to oczywiście cały świat coś od nas chce. W związku z tym to przesuńmy jeszcze, to jeszcze, dobra, to jeszcze te 2 tygodnie damy radę. Więc myślę, że z jednej strony miałyśmy bardzo dużo wątków poza pisaniem, no bo pisanie nie było naszą jedną czynnością, którą wykonywałyśmy w ramach naszej pracy, więc to jest to, żeby to dobrze wybrzmiało. Więc to myślę, że brakowało weny, ha. Były takie momenty, kiedy po prostu nie wiedziałam, jak ja przynajmniej, jak opisać jakieś zjawisko. Ja w tej książce opisałam bardzo konkretne formy, z których korzystają fundraiserzy, jak listy, treści zbiórki, co piszemy w mediach społecznościowych, tego typu rzeczy. I to wymaga takiej konstrukcji, ten tekst. I dla mnie wsadzenie mojej artystycznej duszy w punkty czasem boli. Ja wolę pisać o tym, że list do darczyńców to on musi być pełen miłości, przyjaźni, w ogóle wspaniały, niż po prostu wziąć ten list, rozbroić go na kawałki i napisać sobie w każdym punkcie i w każdym akapicie. Natomiast wiem, że to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo potrzebne i ja się bardzo cieszę, że ja tę książkę pisałam z Martą, ponieważ Marta pierwsze co robi, to robi konspekt i chwała Marcie za to. I to jest coś, czego ja się uczę i teraz ja jak siadam do mojego newslettera, to pierwsze co robię, wypisuję sobie punkty w moim planerze, co będzie w tym newsletterze, a co będzie w następnym, więc to jest moje największe osiągnięcie i rzeczywiście to była praca, to była taka po prostu no, ciężka praca pisarska i intelektualna. Tak.
Marto, a dla ciebie?
Co było trudne, mówisz? Znaczy trudne było to, że to jest książka pisana w duecie. Ja bardzo nie lubię pisać książek w duecie i nie wiem, jak Ania to zrobiła, że mnie przekonała, ale dobrze, mamy taki fajny flow wspólny, więc uznałam, że to może wyjść. Tak. Zwłaszcza, że każda z nas miała swoją część do napisania, tak, a nie pracowałyśmy nad jedną częścią tekstu razem, bo tego chyba nie była w stanie zrobić. Ja jestem indywidualistką i nie, to jest rzecz, która mnie przerasta, żeby pisać tekst na spółkę jeden. Natomiast jeśli to są fragmenty tekstu, to jest okej. Okay. Także to było dla mnie trudne, że musiałam starać się o to, żeby to, co ja chcę przekazać, było spójne z tym, co już przekazała Ania, dlatego że konstrukcja książki jest taka, że najpierw Ania z punktu widzenia fundraisera wyjaśnia, co to za gatunek, jak się go używa, do czego służy i daje taki bardzo solidny fundament pod to, co ja potem omawiam warsztatowo, więc musiałam starać się, żeby to było spójne, to znaczy żebym nie odleciała gdzieś w zupełnie inną stronę z moimi myślami i poradami warsztatowymi, tak, żebyśmy nie wylądowali w zupełnie innym miejscu. Więc to chyba była taka trudność, z którą się spotkałam, z czym ja traktuję jako wyzwanie. Ja lubię takie wyzwania, bardzo lubię takie wyzwania. Więc, bo to też jest rozwój warsztatowy, tak? Jeśli piszemy ciągle to samo, piszemy ciągle w taki sam sposób i nie ma żadnej zmiany w tym, co nie trafia nam się do napisania, no to tak stoimy w miejscu, więc mam takie poczucie, że się rozwinęłam, że poszłam gdzieś tam dalej, że pewne rzeczy spróbowałam, to było bardzo fajne. Z trudności, no to co Ania mówi o świecie, który przeszkadza, oczywiście, że tak jest i jakby to też jest jakby trudnością w przypadku człowieka, który ma trójkę dzieci, a w dodatku jest matką tych dzieci, jest to, że to jest nieprzewidywalne życie, tak, i nie da się zaplanować sobie życia w ten sposób, że moje dzieci od 1 stycznia do 31 marca nie będą chorować, będą pilnie uczęszczać do placówek, nikt ich nie zamknie, żadna pandemia nie nastąpi, tak więc jakby to jest też taka trudność, z którą dużo ludzi się spotyka, że rzeczywistość zaskakuje swoją nieoczywistością i upominaniem się o rzeczy, o które nie powinna się teraz upominać, bo teraz jest ważniejsza rzecz, książka i trzeba bardzo walczyć ten czas. Więc jakby dla mnie taka trudność była w tym, że na przykład pisałam o bardzo dziwnych porach doby, bo tylko wtedy mogłam mieć spokój i to takie skupienie, które sprawia, że tekst jest lekki, a nie toporny. No, więc jakby takie dwie trudności, że na spółę i spójnie, i że no, walcząc z życiem, tak? Mówiąc o tym krótko.
Ja sobie bardzo doceniłam to, że pisałyśmy razem. Znaczy oczywiście jest rzeczywiście w tym taka pewna trudność, tylko że Marta miała trudniej, no, przejmowała po mnie wątek i musiała go skończyć, co mi dawało taką opcję, że wprowadzałam w temat i kończę rozdział, no to teraz Marta z tobą to przećwiczy.
Tak, ja potem Marta... musiała...
Potem Marta musiała przejąć wątek i po prostu poprowadzić ćwiczenia i cały warsztat. To rzeczywiście, jak już nie wiedziałam, co dalej pisać, to po prostu oddaję pałeczkę Marcie, bo ona wie lepiej. Znaczy, fajnie się pisze razem. Fajnie rzeczywiście mamy z Martą taki flow, że czujemy. I to też takie fajne, że Marta, jeżeli ktoś nie wie z naszych słuchaczy, to tak przypomnę, że Marta jest redaktorką mojej pierwszej książki, Fundraising dla ludzi Kościoła. I ta pierwsza współpraca pozwoliła Marcie w ogóle wgryźć się w temat, zrozumieć fundraising, zrozumieć te relacje, o których właśnie ze Szczepanem uczymy i że dzięki temu Marta po prostu wie, o co chodzi i uczenie pisania fundraisingowego nie jest wzięte z kosmosu i Marta po prostu nie próbuje wcisnąć jakieś po prostu z innych obszarów, tylko rzeczywiście w tym świecie fundraisingowym, relacyjnym cały czas zostajemy też w perspektywie takiej warsztatowej.
Tak, Ania. To było cudowne. Ja ci jeszcze, Szczepan, wejdę w zdanie, bo to jest rzecz, która bardzo mi się podobała, właśnie to, że jakby redagując pierwszą książkę Ani, ja się po prostu zakochałam w fundraisingu relacyjnym, również dlatego, że wcześniej przez jakiś czas uczyłam się storytellingu i używałam go już wcześniej do poprawiania tekstów zbiórek, które zupełnie nie szły i o które ktoś mnie prosił, żeby jakoś pomóc z tekstem, bo po prostu zbiórka nie działa. No i po moim wejściu i smoka i tam uporządkowaniu tekstu, zmianie, te zbiórki nagle zaczynały hulać i przynosiły swój efekt, tak, zamierzony. Więc jakby sprawdzałam to zupełnie nie w takim relacyjnym fundraisingu, natomiast miałam takie doświadczenie i kiedy czytałam tą książkę Ani, nad którą pracowałam, to mi się oczy otwierały. Mówiłam, ja, właśnie o to chodzi, po prostu ktoś to nazwał, to tak działa, więc jest mi to bardzo bliskie. I to też jest fajne, że nie zajmowałam się tutaj w tej książce rzeczą zupełnie wyrwaną z mojego świata, do której miałam tylko ułożyć ćwiczenia, tak, z dystansem jako fachowiec, tylko że to jest mi bardzo bliskie. I jakby widzę w tym sens, głęboki sens, no i wtedy dużo lepiej się działa, jak się widzi sens.
Aniu, dlaczego warto waszą książkę mieć u siebie na półce?
Nie na półce! Absolutnie nie na półce! Tą książkę trzeba mieć na biurku, gdzie się tworzy teksty. Nigdy na półce. To jest po prostu obok, nie wiem, kalendarza, czy planera, czy czego tam kto używa. Najważniejsza pozycja przy tworzeniu treści. I otóż dlatego, że w tej książce jest perspektywa fundraisingowa i perspektywa warsztatowa pisarska. W tej książce są dobre praktyki, mamy przykłady tekstów, które zadziałały, tekstów, które już były stosowane i które obrazują to, czego uczymy. Są oczywiście też ćwiczenia przygotowane przez Martę, które nie są skomplikowane. I to jest fajne, że to nie jest ćwiczenie, a teraz idź, napisz list i zobacz, czy on wyszedł taki, jak miał wyjść, tylko po prostu każde ćwiczenie jest ćwiczeniem jakiegoś maleńkiego obszaru warsztatu, co powoduje, że te ćwiczenia są naprawdę lekkostrawne i łatwo je wykonać. One zajmują naprawdę parę minut i mamy następną umiejętność przećwiczoną, którą już sobie możemy w każdy dowolny tekst wprowadzić i już sobie to zastosować. I to jest bardzo ważne, że to nie jest książka, przy której się zajedziemy. Można z niej korzystać w taki sposób, że czytamy od początku do końca, wykonujemy wszystkie ćwiczenia, wszystkie te teksty przerabiamy. Natomiast potem w łatwy sposób można wrócić do konkretnego tekstu. Mamy przećwiczoną książkę, już tam wiemy, co jak pisać, na co zwrócić uwagę w poszczególnych treściach. A teraz mamy zadanie, bo robimy nie wiem, zbiórkę grudniową i trzeba napisać tekst. I otwieram książkę na treść zbiórki i po prostu jadę z instrukcją, ze schematem, który tam jest i z przykładami. Dzięki temu odświeżam sobie wiedzę. Są odnośniki do innych momentów w książce, które są ważne w tym konkretnym tekście, także książka jest warsztatowa, bardzo pomocna i nigdy na półce. Sorry, ale nigdy na półce, zawsze na biurku, przy komputerze, po prostu tam, gdzie tworzymy.
Jasne. Marto, gdyby ktoś po naszej dzisiejszej rozmowie postanowił się nawrócić i pisać lepsze teksty, chociaż odrobinę lepsze teksty, to jaką jedną rzecz taką do wdrożenia w ciągu 15 minut, 20 może zrobić, żeby napisać odrobinę lepszy tekst?
To jest bardzo trudne pytanie, bo zakłada, że ja znam sytuację wyjściową kogoś, kogo pytasz. Natomiast myślę sobie, że żeby udzielić takiego tipa, który by dotyczył wszystkich, to jest jakby zastanowić się, nie wiem, 3 minuty max, czego ja najbardziej nie lubię w swoim pisaniu, z czego nie jestem zadowolona, tak? Bo być może na przykład, nie wychodzą mi metafory. Inni mają takie teksty, że potrafią znaleźć takie porównanie, że ono po prostu zostaje, wszyscy się jarają w komentarzach, jak ty to świetnie ująłeś, tak? A ja tak nie umiem. Więc jakby, czy mogę coś z tym zrobić? Albo na przykład nie podobają mi się moje początki, bo są nudne i długie i czuję, że są ciężkie, ale nie potrafię tego zmienić. Więc pierwsza rzecz, naprawdę, i to jest kluczowe, zastanowić się, co mnie się nie podoba w moim pisaniu i co ja bym chciał lepiej, co ja chcę zmienić. To może być duża rzecz, to może być mała rzecz, natomiast punkt pierwszy zawsze, jakby jedna rzecz, którą chciałbym, którą widzę już. Jeśli nie widzę, to zapytać ludzi, tak? Jakby gdybyś chciał jedną rzecz w moim pisaniu zmienić, to nad czymś popracował. 3-4 zaufane osoby odpowiedzą tak, że to będzie dobre, że to nam się przyda na oku. Więc nie powiem ci teraz, słuchaj, zrób sobie zadanie na synonimy i to od razu polepszy twój warsztat, bo być może jesteś świetnym użytkownikiem synonimów, tak? I zupełnie nie jest to potrzebne. Natomiast tak, myślę, że żeby poczuć, po prostu usiąść sobie ze swoim pisaniem i poczuć to, co czuję, że gdzieś mi tam nie wychodzi, tak? I żeby się tym nie przytłoczyć, to znaczy nie zrobić sobie listy 20 punktów, nie wychodzą mi początki, kończenie, dygresje, nie umiem skracać, orty robię i w ogóle jestem dyslektykiem, nie umiem pisać, już nigdy więcej do tego nie wrócę. Żeby nie zajechać się w ten sposób, tylko znaleźć jedną rzecz na teraz, którą czuję, że mam siłę wziąć, nie? I coś z nią zmajstrować, tam coś z nią poprawić. Nie wiem, czy taka porada ci się przyda.
Ja już wiem, nad czym muszę pracować, bo zanim jakikolwiek tekst wypuszczę dalej, to Ania albo Ela mi sprawdzają i wszędzie wstawiają te przecinki, albo mówią, że tam przecinka ma nie być i nie wiem dlaczego, ale tak twierdzą, więc osoby wspierające twoje pisanie to też jest dobre rozwiązanie. Dobrze, dziewczęta, bardzo wam dziękuję za to wspólne spotkanie, podzielenie się tym, jak pisać lepiej, jak lepiej działać. Link do książki znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu na stronie lepszengio.pl/57. Tam też linki do dziewczyn możecie znaleźć. Ania ma kanał na YouTubie, Marta ma swojego fanpage'a i kilka innych różnych miejsc, gdzie można też zobaczyć, jak lepiej pisać, więc to wam zalinkujemy. A ja wam dziękuję za wspólny czas, wspólną rozmowę i lepszych tekstów piszmy wszyscy więcej zbierających pieniędzy. Tak to nie było składniowe, więc dziewczyny się lekko ze mnie śmieją. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, że ten czas zainwestowałeś dla dobrych rzeczy. Wszystkie notatki znajdziesz na stronie lepszengio.pl. Życzę ci skutecznego zmieniania świata. Już od dziś. Cześć!